Proszę, otwórzmy pierwszy list świętego Pawła Apostoła do Koryntian na rozdziale 13. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał na żywność dla ubogich cały swój majątek, i choćbym wydał swoje ciało na spalenie, a miłości bym nie miał, nic nie zyskam. Miłość jest cierpliwa, jest życzliwa, miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą, nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, bo choć są proroctwa, przeminą, choć języki ustaną, choć wiedza obróci się w niwecz. Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy. Ale gdy przyjdzie to, co doskonałe, wtedy przeminie to, co jest cząstkowe. Dopóki byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, rozumiałem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Lecz gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy w zwierciadle, niewyraźnie, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznaję cząstkowo, ale wtedy poznam tak, jak jestem poznany. A teraz trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. Niedługo przystąpimy razem do stołu Pańskiego. Będziemy wyciągać ręce po chleb, po wino. I zawsze wtedy warto zadać sobie pytanie, co jest kryterium przystąpienia do stołu Pańskiego? Dzięki czemu możemy jako dzieci Boże gromadzić się przy tym stole? I odpowiedź jest jedna. Tym kryterium, tą łaską jest miłość. Miłość, która została nam objawiona w Jezusie Chrystusie, ale też miłość, którą my mamy zarówno do Boga, jak i do braci, jak i do sióstr w Chrystusie. Bo stojąc wokół stołu Pańskiego, zgromadzamy się jak rodzina, która kocha Ojca, która kocha braci, która kocha siostry, i która kieruje się taką miłością, jaka została objawiona nam w Jezusie Chrystusie. Taką miłością, że jeden za drugiego jest gotowy oddać życie. Tutaj, teraz, pokazując, że mamy udział w jednym ciele, w jednej krwi i że rzeczywiście kochamy tak, jak zostaliśmy ukochani w Bogu. Ale z drugiej strony, jedną z najtrudniejszych pytań, jakie można zadać człowiekowi naszych czasów, to jest pytanie, czym jest miłość? Na czym ona polega? Bo otaczający nas świat lubi mówić o miłości, lubi powoływać się na miłość. Jednak czym jest prawdziwa miłość, wie niewielu. Dla chrześcijanina pytanie, czym jest miłość, po czym ją poznać, jak ją wyrazić, to są pytania kluczowe. Bo odpowiedź na nie spływa na całe chrześcijańskie życie, postępowanie. I pamiętać należy, że nasz Pan dał też nowe przykazanie, które jest też starym przykazaniem, jak czytamy w Słowie Bożym. I w Ewangelii świętego Jana, 13 rozdziale, w wersetach 34 i 35 czytamy. Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali, Pan dodaje. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. Pan nas mówi wyraźnie, że to miłość. Ta miłość, którą On objawił w sobie, miłość do końca. Miłość, która całkowicie się poświęca, jest cechą prawdziwych uczniów, prawdziwych naśladowców Chrystusa Jezusa. I kiedy myślę o tym, myślę o krzyżu, myślę o cierpieniu, myślę o świadomości Chrystusa, że wiedział, że wszyscy Go opuszczą, o samotności w trudnych chwilach, zadaję sobie pytanie, czy tak kocham? Czy jest to moim znakiem rozpoznawczym? I kiedy Pan Jezus mówi, że po miłości wzajemnej nas poznaje, to pamiętajmy, że na świecie widzimy wielu ludzi, którzy wiele poświęcają dla innych. Czy to na cele dobroczynne, czy nawet swoje życie potrafią poświęcić. A jednak miłość chrześcijańska ma być rozpoznawalna. Ma być czymś zupełnie innym. I ma tym różnić się od miłości między obywatelami tego świata, jak dzień różni się od nocy. Czym więc jest miłość? Miłość agape, do której wzywa nasz Pan, o której będziemy się dzisiaj uczyć. I w imię tej miłości będziemy przystępować do stołu Pańskiego, a później będziemy mieli ucztę agapę, ucztę miłości. Pokazując, że nasza więź nie ogranicza się do 1,5 godziny czy do 2 godzin nabożeństwa, ale jest więzią rodzinną, jest więzią tak trwałą, jak trwała jest więź z Bogiem. Czym jest miłość? Ona jest darem od Boga. To jest uzdolnienie naszych serc. Ale oczywiście wiąże się, tak jak większość darów, albo wszystkie Boże błogosławieństwa, z koniecznością zaparcia się z naszej strony ludzkiej natury i podporządkowaniu się łasce i życie w tej łasce i rozwijanie tego daru. I udział w prawdziwej miłości, tej doskonałej agape, mają tylko ludzie odrodzeni z wody i ducha, którzy są częścią Chrystusa, Jego naturę mają. Ich umysły i serca zostały przemienione, bo dar ten został nam objawiony w Jezusie Chrystusie. I dzięki Niemu i w Nim jedynie potrafimy naprawdę kochać. Bez egoizmu. Nie tylko kochać tych, którzy są dla nas mili, są do nas podobni, mają podobne zainteresowania, podobne wykształcenie, ale kochać każdego, kto jest częścią ciała Chrystusowego. Każdego ucznia Chrystusa, każdą uczennicę, niezależnie od rasy, niezależnie od płci, niezależnie od pochodzenia społecznego, niezależnie od wykształcenia, niezależnie od inteligencji, niezależnie od zainteresowań. Więc apostoł Paweł słusznie pisał do Koryntian o miłości. Chociaż ta nauka jest trudna, warto jej wysłuchać. Apostoł Paweł rozpoczyna swoją naukę o miłości od słów, które zapisane są wcześniej, bo w rozdziale 12 pierwszego listu do Koryntian, w wersecie 31. Najpierw nauczał ich o darach duchowych. Mówił, jakie one są. Ale później mówi, starajcie się usilnie o lepsze dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. I ta droga doskonalsza to Chrystus. Jego nastawienie umysłu, Jego serce, Jego posłuszeństwo Ojcu, Jego oddanie Kościołowi, Jego miłość, Jego charakter, który, drogi bracie, droga siostro, ma się objawiać w Tobie i we mnie. W nas jako w Kościele Jezusa Chrystusa. I apostoł Paweł wyraźnie naucza, że miłość przewyższa wszystkie nadzwyczajne dary. Miłość jest lepsza od daru języków, jest lepsza od daru prorokowania, jest lepsza od mowy, wiedzy, a nawet przewyższa dar czynienia cudów. I również wszystkie dzieła miłosierdzia czynione z innych pobudek niż miłość są bezwartościowe. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego miłość to wszystko przewyższa? Generalnie z dwóch powodów. Po pierwsze, ze względu na jej doskonałość. Nie jest to miłość ludzka. Nie jest to miłość warunkowa. Nie jest to miłość zależna, czy ktoś jest dla mnie sympatyczny, czy nie. Jest to cecha Boga, który okazuje swoją miłość zawsze i wszędzie, który jest doskonały. A po drugie, ze względu na wieczność tej miłości, ona nie przemija. Tak jak miłość, która bazuje jedynie na jakichś uczuciach, bazuje na fizyczności, bazuje na podobieństwie zainteresowań. I kiedy mówimy o doskonałości miłości, musimy pamiętać właśnie o pewnych rzeczach. Ta miłość obejmuje wszystkie formy dobroci. Ta miłość jest pokorna, ta miłość jest skromna, ta miłość jest bezinteresowna, ta miłość wspiera prawdziwe dobro i jest wieczna, tak jak wieczny jest Bóg. Bo wszystko przeminie. I wiedza przeminie, i ten świat przeminie, a cechy boskie są wieczne tak jak Bóg. I chociaż 13 rozdział listu do Koryntian mówi tylko o jednej chrześcijańskiej łasce, to wszyscy się zgadzają, że ten rozdział jest prawdziwym klejnotem Pisma Świętego. Jest klejnotem ze względu na naukę moralną, bogactwo, wszechstronność, piękno, trafność wypowiedzi, i przez wieki jest podziwiany przez Kościół, bo pokazuje prawdziwą drogę chrześcijaństwa. Jeśli chodzi o słowo miłość, jakie to jest ujęte, jest to tłumaczenie greckiego słowa agape. I jedynie greckie słowo agape dobrze to oddaje, bo nie oznacza to słowo miłości filia, czyli przyjaźń, nie oznacza eros, czyli miłości intymnej. Agape to najwyższa forma miłości, uniwersalna, bezwarunkowa, wszechobecna, która istnieje niezależnie od sytuacji. Miłość ta została zademonstrowana, objawiona światu, a tak naprawdę Kościołowi w Chrystusie Jezusie, przez Jego wcielenie, przez Jego życie, przez Jego zmartwychwstanie. I bez tej miłości nie ma Kościoła. Bo pamiętajmy, że Kościół, ten Boży przybytek, jest budowany z kamieni żywych, z ludzi, ale też spójnią tego Kościoła jest miłość, która łączy bardzo różnych ludzi w jedność i powoduje, że nikt nie jest w stanie Kościoła prawdziwego Jezusa Chrystusa podzielić. I to miłość czyni nas godnymi. Miłość Boża pokazana w Jezusie Chrystusie do bycia dziećmi Bożymi. I uważnie wsłuchajmy się w słowa świętego Pawła Apostoła i przejrzyjmy własne serce. I zobaczmy, co jeszcze musi się stać w naszym życiu. I dziękujmy, jeżeli będziemy widzieli, że coraz więcej tego w nas jest obecne. I w pierwszym wersecie Paweł pisze, choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. I w pierwszej kolejności, na początku apostoł Paweł porównuje miłość z darem języków. Robi tak, gdyż ten dar szczególnie był ceniony w Koryncie. Przez tych ludzi, do których pisał. Apostoł Paweł używa określenia, choćby mówił językami ludzi, wskazując, że ten dar polegał na mówieniu, na znajomości ponadnaturalnej języków obcych, bez uczenia. Ale zaraz dodaje i aniołów, wiedząc, że ci ludzie byli podekscytowani, ale fajnie byłoby jeszcze anielskim mówić. Bardzo pragnęli tych darów. Zabiegali o nich. Ale co Paweł mówi? Nie ma to żadnego znaczenia. Nic to by nie znaczyło, gdybym nie miał miłości od Boga. Gdybym nie miał tej miłości, którą miał Chrystus. Bo bez miłości dar nie jest nic wart. Człowiek zaś, który rzekomo ma dar, a nie ma miłości, jest niczym bezużyteczny instrument. Święty Paweł Apostoł porównuje takiego człowieka do miedzi brzęczącej, to była nazwa gongu, lub do cymbału brzmiącego. I instrumenty te służyły tylko w jednym celu, żeby zwrócić na siebie uwagę. Nie grało się na nich w orkiestrach, tylko jak ktoś ważny wchodził, uderzano w gong. Jak chciano coś przerwać, uderzano w gong. Chciano coś zacząć, igrzyska, uderzano w gong. I dlaczego Paweł to mówi? Pokazuje, że człowiek, który bazuje na tych darach, chce tylko na siebie zwrócić uwagę. Jest tylko człowiekiem, który chce być słyszalny ponad wszystko. Nie chce grać w orkiestrze. Nie chce współgrać z innymi. On chce być w centrum uwagi. Nie wiem, czy kiedyś słyszeliście, jak gdzieś w gong jest uderzany. Tylko ten instrument jest słyszalny. Nic więcej. I przez to porównanie pokazuje, że jest to egoizm. Nie miłość. Nie cechy Boże, tylko ja. Nie słuchajcie, nie podziwiajcie. I życie chrześcijańskie, apostoł Paweł uczy o tym przez cały ten list, nie opiera się na ponadnaturalnych darach, ale na miłości. Na Chrystusie, na miłości do Boga, podporządkowaniu Bogu i na miłości do braci i sióstr, które zostały nam dane w Bożej łaskawości. I zawsze trzeba pamiętać, że na pytanie nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe, Chrystus odpowiada. Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i całym swym umysłem. To jest pierwsze i największe przykazanie, a drugie jest do niego podobne. Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Na tych dwóch przykazaniach opiera się prawo i prorocy. I Paweł kontynuuje dalej. W wersecie drugim czytamy. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Wielkie dary, wielkie Boże objawienie, wielkie Boże tajemnice, czynienie cudów nie mają znaczenia, jeśli człowiek nie ma charakteru Chrystusowego, jeśli jego umysł nie jest przemieniony. Jeśli naprawdę nie przylgnął do Boga. Jeśli się nie zmienia. I apostoł Paweł używa ciekawe słowo. Byłbym niczym. I to słowo w Grece w tamtym czasie oznaczało też człowieka, który nie posiada żadnych praw obywatelskich. Jest poza obrębem społeczeństwa. Jest takim wyrzutkiem. I mówi Koryntianom, bez tej miłości nie masz żadnych praw. Żadnej społeczności z Bogiem. Żadnej społeczności z ludźmi. Bez miłości. Chrystusowej rozlanej w naszych sercach, byśmy byli niczym. Byśmy byli ludźmi, którzy myślą o sobie, żyją dla siebie i którzy są daleko od społeczności z Bogiem. I dlatego też pamiętajmy, że miłość polega na tym, że to nie my umiłowaliśmy Boga, ale On nas umiłował, że On posłał swojego Syna za nas, żeby ten był przebłagany. I że my powinniśmy nawzajem tak samo się kochać, jak Chrystus nas kochał. Żebyśmy byli w stanie oddać życie jeden za drugiego. Że nie można kochać Boga i nie kochać swojego brata. Choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Co mówi apostoł Paweł? Dzięki Bogu, że mam miłość. To mnie odróżnia od tego świata. Na tym świecie jest wielu fałszywych proroków. Jest wielu ludzi, którzy posiadają jakąś tam wiedzę. To nic nie pomoże. Wiedza niepołączona z miłością jest bezużyteczna. Sama bowiem wiedza nie jest w stanie zmienić, ani tym bardziej zbawić człowieka. Wiedza nie jest w stanie uczynić kogoś chrześcijaninem. Szatan bez wątpienia ma dużą wiedzę. Ma wielką inteligencję. Ale wciąż jest potępionym szatanem. Bo nie ma miłości. Ci zatem, którzy dążą do wywyższenia ludzi przez proroctwo, przez wiedzę, przez jakieś ponadnaturalne rzeczy, dążą do tego, żeby człowiek był na miejscu szatana, na miejscu potępienia, daleko od społeczności z Bogiem i Jego ludu. Nie przez przypadek w tym samym liście apostoł Paweł w 8 rozdziale, w wersetach od 1 do 3 pisał: wiedza wbija w pychę, lecz miłość buduje. Jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie, jak wiedzieć należy. Jeśli ktoś miłuje Boga, ten jest poznany przez Niego. Miłość Chrystusa pokazana w Twoim życiu. Słyszalna w Twoim języku, widzialna w Twoim uczynku. Jest świadectwem bycia w Chrystusie. I nie ma znaczenia, co człowiek rzekomo będzie robił, jeżeli nie będzie kochał Boga. A miłość Boga polega na tym, że wypełnia się Jego przykazania, że jest się posłuszny Jego Słowu. I jeśli nie będzie kochał Kościoła, nic to nie znaczy. Może góry przenosić, może robić niesamowite rzeczy i może stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Panie, w Twoim imieniu wyganiałem demony, w Twoim imieniu prorokowałem, w Twoim imieniu robiłem coś innego. A Jezus powie: idź precz. Nigdy Cię nie znałem, nigdy nie byłeś mój, nigdy nie miałeś mojego charakteru. Idź do ognia, który został przygotowany dla szatana i jego sług. A w takim razie, jeśli nie te cudowne dary mocy, to co z dobrymi uczynkami, święty Pawle apostole? Co z męczeństwem? I również tutaj apostoł Paweł jest radykalny i bardzo jasno wyraża się w wersecie 3. I choćbym rozdał na żywność dla ubogich cały swój majątek, i choćbym wydał swoje ciało na spalenie, a miłości bym nie miał, nic nie zyskam. Paweł naucza, że wszystkie zewnętrzne akty dobroczynności są bezskuteczne, bezcelowe, bez miłości. Człowiek może oddać całą swoją własność albo poświęcić siebie i nic nie zyskać. Bo różne motywy zachęcają ludzi do dobroczynności. Jedni mogą się zaangażować ze względu na swoją próżność, inni ze względu na strach przed zatraceniem lub chęć wypracowania sobie miejsca w niebie. Ale tak Słowie Bożym. Nie ma znaczenia, czy ktoś jest ofiarny, czy nie. Ma znaczenie, czy jest w Bogu, czy ma Jego charakter, czy jest przez Niego przemieniony. Motywy są ważne. Czy człowiek robi to dla swojej chwały, czy robi to ze względu rzeczywiście na Boga. I wiecie, my jako ludzie mamy tendencję, jeżeli widzimy kogoś ofiarnego, że powiedzieć, jest dobry. Ale Bóg patrzy na motywy. Bóg patrzy, czy to jest czyste, święte, prawdziwe. Ludzie chętnie w ramach pokuty angażują się w dzieła dobroczynne. Myślą, że w ten sposób zmienią swoje serce. Bardzo dużo amerykańskich żołnierzy, którzy walczyli w Iraku, dzisiaj są zaangażowani tam w misje humanitarne. Bo najpierw strzelali do cywilów, a teraz chcą zmyć z siebie tą odpowiedzialność. Coś zrobię. Poświęcę pieniądze, czas, siebie. Będzie mi może wybaczony. Człowiek tak myśli. Zbuduję moją wieżę do nieba. Moją autostradę, moją dróżkę, moją ścieżkę. I masy ludzkie są zwiedzone w tym punkcie i myślą, że można zastąpić to, co wewnętrzne, tym, co zewnętrzne. A Bóg wymaga czystego, obrzezanego, kochanego serca, pełnego świętości, pełnego Słowa Bożego, a nie tylko zewnętrznej hojności przy tym, co w środku brudne. I również męczeństwo nie wystarczy. Święty apostoł Paweł dlatego pisze: i choćbym wydał całe swoje ciało na spalenie, a miłości bym nie miał, nic nie zyskam. Dlaczego tak jest? Cierpienie nie czyni nikogo lepszym. Już w czasach apostoła Pawła pojawiły się takie tendencje w chrześcijaństwie, że wystarczy umrzeć śmiercią męczeńską i będę zbawiony. Wystarczy, że ktoś cierpi, bo powie, że jest chrześcijaninem i już uznajemy go za brata. Ale to nie cierpienie zmienia ludzką duszę. To nie ogień czyni z człowieka świętego. To nie szafot powoduje, że ktoś idzie do nieba. Lecz uwierzenie Bogu, lecz przemiana serca, lecz miłość Chrystusowa, która jest rozlana w sercach i w umysłach ludzkich. Znoszenie ucisków nie jest dowodem miłości. Czasami ludzie mogą znosić uciski z powodu próżności, pychy. Urodziłem się w tej rodzinie i tak umrę. Nikt mi nie będzie mówił, w co mam wierzyć. Czasami to wynika, że ktoś chce chwały. I żeby później o mnie opowiadali, o moim męczeństwie. Czasami ktoś ze względu na tradycję, czasami na pochodzenie etniczne jest w stanie umrzeć. Ludzie są w stanie umrzeć za naród, za ideologię, za religię, prawdziwą czy fałszywą. I w każdej religii znajdziemy męczenników. Czy to chrześcijaństwo, czy buddyzm, czy hinduizm, wszędzie oni są. Apostoł Paweł mówi, a miłości bym nie miał. Nic nie zyskałem. I zasadnicze pytanie brzmi, czy w twoim i w moim życiu jest miłość do Boga? Miłość do braci? Jest rzeczywiście charakter Chrystusa widoczny? Czy ten charakter Boży jest widoczny w postępowaniu w domu, do żony, do dzieci, do współpracowników w pracy? Czy możemy powiedzieć, tak jest? To opisuje mnie dzisiaj, teraz. Ale jaka ta miłość jest? Bo już apostoł nas nauczył, że nie ma znaczenia, co robimy bez miłości. I Paweł nam przedstawia cechy. W wersecie 4 pisze: miłość jest cierpliwa, jest życzliwa, miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychu. Piękne cechy. I wiecie, kiedy to czytam, ja widzę Chrystusa. Widzę Jego charakter, Jego naturę. Ale dlaczego On pisze o tych cechach? Bo Koryntianie tacy nie byli. To byli ludzie niecierpliwi, nieżyczliwi, zazdrośni, nadęci, samolubni, nieugięci, nieświadomi uczuć innych, podejrzliwi, obrażalscy, krytykanscy. On pokazuje ich właściwy stan. I apostoł wylicza cechy tej wielkiej łaski w przeciwieństwie do cech ułomnego człowieka. I mówi, miłość jest cierpliwa. Miłość cierpliwie znosi zaczepki, nie szuka szybko dochodzenia swoich praw. I cierpliwość jest jedną z podstawowych cech chrześcijanina. Cierpliwie czekanie na Boże działanie, cierpliwie znoszenie ucisków, prześladowań, zniewa. Miłość jest życzliwa, czyli jest miła, dobroduszna, chętnie pomaga innym. Ja kiedyś słyszałem, jak powiedział, chrześcijanin nie musi być życzliwy. Bo w tym też jest dobre zachowanie, pewne takie normy, gdzie mówimy, że człowiek jest dobry, dobrze wychowany, że wie, jak się zachować. I dalej, jaka jest miłość? Nie zazdrości. I tutaj użyte zostało słowo, które nie oznacza jedynie jakiejś nienawiści czy złą rywalizację, lecz oznacza różne uczucia złego podekscytowania dobrem innych. Miłość nie patrzy, że ktoś ma w sposób zły. Nie ma czegoś takiego. To tak jak rodzic, widząc, że coś dziecko ma, nie patrzy i nie jest zazdrosny, tylko się cieszy. Czy to będą jakieś rzeczy finansowe, czy to będzie zdrowie, czy to będzie jakieś uzdolnienie szczególne. Wręcz przeciwnie, się cieszy z tego. Bo miłość też nie pragnie zdobycia pochwały i nigdy się nie przechwala. Jak tu czytamy, nie przechwala się. Miłość nie unosi się pychą, a więc nie jest nadęta, nie jest zarozumiała. Pycha bowiem charakteryzuje człowieka nieodrodzonego, który jest zarozumiały, chełpliwy i pragnie tylko, żeby go chwalić, wynosić, żeby być w centrum uwagi. Miłość też jest skromna i pokorna. Dlaczego jest skromna, bo pokorna? Dlaczego pokorna, bo skromna? Miłość wyznaje nie nam, Panie, nie nam, ale Twemu imieniu daj chwałę za Twoje miłosierdzie i prawdę. Tak jak czytamy w Psalmie 115, wersecie 1. Miłość jest patrzona w Boga i tylko Jemu chwałę oddaje. I chce być odbiciem tutaj Jego chwały i wskazywać na Niego. Więc też nie dziwimy się, czytając werset 5. Nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli nic złego. Miłość nie postępuje nieprzyzwoicie, a więc nie robi niczego, za co należy się wstydzić. Jej zachowanie jest przyzwoite, jest dobre, jest moralne i staje się coraz lepsze. Jest zupełnie bezinteresowna, nie szuka swego. Więc człowiek, który kocha, mówi za apostołem Pawłem, tak jak on też do Koryntian pisał w pierwszym rozdziale tego listu, w wersecie 33. Tak jak i ja się wszystkim we wszystkim podobam, nie szukając w tym własnej korzyści, ale korzyści wielu, aby byli zbawieni. Paweł potrafił kochać. Potrafił wszystko oddać. Potrafił służyć. Potrafił cierpieć. I nie jest miłość łatwo sprowokować, bo nie jest porywczy. Bo nie chce też wzbudzać od razu. Bo nie chce podziału, nie chce wojny. A wszystko to, co się dzieje, chce jak najlepiej rozwiązać, bo miłość też nie myśli nic złego. Można by to przetłumaczyć, miłość nie myśli źle. I byłoby to lepsze tłumaczenie. I wiecie, co to jest myśleć źle? Że będę spojrzał na brata i będę tylko myślał, że on za chwilę zgrzeszy. że spojrzę na moją żonę i pomyślę, jak ona mnie zawiedzie. Że będę też ustawicznie mówił, zrobisz to złe, źle, zrobisz to źle. I miłość nie planuje ani nie wymyśla zła, gdyż miłość nie jest złe. Nie przypisuje zła drugiemu człowiekowi, to znaczy nie spodziewa się zła od innych, nie jest taka podejrzliwa. W sposób chory. I miłość to też wchodzi w zakres tego zwrotu. Nie myśli złego, nie rozpamiętuje zła. Nie rozmyśla o tym. I nie pamięta. W tym sensie nie pamięta, że nie prowadzi rejestru, kto co mi złego zrobił. Bo jeżeli taki rejestr jest prowadzony, on prowadzi do zła. Do chęci zemsty. Do chorej nieufności. A to nie ma nic wspólnego z Chrystusem. Pomyślcie, gdyby Chrystus myślał o nas źle. On zna wszystkie nasze wpadki, wie o wszystkich naszych grzechach, zna wszystkie nasze myśli, których może czasami sami przed sobą się wstydzimy i próbujemy je schować. Gdyby Chrystus przyszedł i powiedział, Maćku, ja wiem, że ty jutro upadniesz i upadniesz. Jak bym się poczuł? Gdyby cały czas mi wspominał i mówił. W psychologii jest coś takiego, jak samospełniające się proroctwo. Generalnie to jest taka zasada, że jeżeli czegoś po człowieku się spodziewasz, dobrego czy złego, tak go traktujesz, tak do niego mówisz, to on to zrobi. I myślę, że Bóg wiedział, jak stworzył człowieka. I dlatego jego miłość taka nie jest. Co dalej czytamy o tej miłości? Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. I ogólny sens tego wersetu jest taki, że miłość nigdy nie sympatyzuje ze złem, ale zawsze jest po stronie dobra. Nie raduje się z niesprawiedliwości, to znaczy z tego, co jest niezgodne z normami prawa Bożego. Niesprawiedliwość obejmuje wszystkie formy moralnego zła. I słowo prawda w Piśmie Świętym właśnie to oznacza. To jest przeciwieństwo niesprawiedliwości, więc miłość raduje się z prawdy. Raduje się z dekalogu, raduje się z prawa moralnego, raduje się z Ewangelii i raduje się wtedy, kiedy widzi, że to jest realizowane. Raduje się, kiedy widzi, że siostry i bracia w zborze naprawdę wzrastają w świętości, w pobożności. W naśladowaniu Chrystusa. Ale nie będzie radowała się z czyjegoś upadku. Wręcz przeciwnie, będzie nad tym rozpaczać. I będzie chciała nieść pomoc. I nic dziwnego, że Kościół przez wieki nauczał za apostołem Jana. Słowa, które on zapisał w pierwszym swoim liście, w 5 rozdziale, w wersecie 2 i 3. Potem poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i zachowujemy Jego przykazania. Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy Jego przykazania, a Jego przykazania nie są ciężkie. Miłość się cieszy z przykazań. I pomaga innym je realizować. I dlatego dalej Paweł pisze, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma. Miłość wszystko znosi. Oznacza to, że miłość realizuje ten nakaz, o którym apostoł Paweł wpisał w liście do Galacjan w 6 rozdziale, w wersecie 2. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie prawo Chrystusa. Bierze na siebie odpowiedzialność, ciężar i go niesie. I jest to niesamowita cecha. Tak, kiedy widzimy Chrystusa, kiedy niesie krzyż, który był nam przypisany. I robi to w pokorze, w uniżeniu, w miłości. I zawsze w cierpliwości. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy. I nie chodzi tutaj o jakąś taką łatwowierność, głupią, ale chodzi o brak podejrzliwości. Chodzi o przyjmowanie wytłumaczeń. Chodzi o spodziewanie się dobrego. Chodzi o to, że kiedy ktoś odwraca się od grzechu, cieszymy się z tego, a nie jesteśmy jak podejrzliwy oficer śledczy. Bierze ciężar, wierzy i pomaga. I ciekawa rzecz. Wszystkiego się spodziewa, ale to jest takie oznaczenie wszystkiego dobrego, wiecie. Nie spodziewa się właśnie złego. Tylko spodziewa się pozytywnej zmiany. I prowadzi ku temu. I jest ostatnie stwierdzenie ciekawe. Wszystko przetrzyma. Bo nie jeden raz się zawiedzie. Wszystko przetrzyma i się nie zmieni. I tu jest słowo przetrzymać. To jest greckie słowo z dziedziny wojskowości, gdzie oznacza przetrzymanie ataku wroga. Ktoś wykorzysta moje cechy chrześcijańskie. A ja w cierpliwości dalej będę taki. Nie zmienię się. Nie stanę się człowiekiem pełnym goryczy. Tak jak i Chrystus nie jest pełen goryczy. Tak jak i Bóg, widząc, że świat trwa w grzechu. I w Nowym Testamencie to słowo używa się do wyrażenia przetrwania cierpienia, do przetrwania prześladowania, w sensie wytrwania i cierpliwego znoszenia. Wielka jest miłość Boga, która jest objawiona w Chrystusie i świat ją dzisiaj widzi w Kościele. I dalej apostoł Paweł, pisząc o tej miłości, pisze: miłość nigdy nie ustaje, bo choć są proroctwa, przeminą, choć języki ustaną, choć wiedza obróci się w niwecz. Miłość nigdy nie przeminie, bo jest wieczna, bo jest cechą Boga, bo z Boga wynika i Boga opisuje. I nie została ona dana Kościołowi na pewien czas jak dary mocy, lecz jest cechą charakterystyczną Kościoła na wieczność, bo to cecha Boga. I prawdziwi chrześcijanie wyznają: my poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą ma Bóg do nas. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I święty Paweł wiedział, że choć są proroctwa, przeminą, choć języki ustaną, choć wiedza obróci się w niwecz. Dlaczego wiedział? Studiował Stary Testament, wiedział, że to jest na czas dla Izraela, żeby zobaczył, że zmieniło się kapłaństwo, zmieniła się świątynia, zmieniło się prawo ofiarnicze. I to wiedział, to przeminie Koryntianie. Ale cecha Boga, miłość, zostanie w Kościele na wieczność. Te wszystkie dary mocy towarzyszyły Kościołowi w pierwszym wieku i były właśnie świadectwem nastania nowego, lepszego przymierza. One świadczyły, że przyszedł ten, który jest ostatecznym królem, prorokiem i najwyższym kapłanem Izraela Bożego. Więc Paweł mówi: postarajcie się o to, co wieczne, o to zabiegajcie. Może część z nich, na pewno część z nich, bo na pewno byli młodsi od Pawła, jeszcze dożyli tego czasu, kiedy dary ustały. Ale ludzie często nie chcą o tym słuchać. Bo miłość Boża, jeżeli ma być w nas, wymaga, wiecie, takiego zapierania się codziennie siebie samego. Codziennie mówienie nie swojej ludzkiej naturze, podejrzliwości, nieufności, czy to Słowu Bożemu, czy bratu. Dary ustały, miłość została. Miłość do Boga, miłość do Słowa, miłość do prawa, miłość do brata, miłość do siostry. I apostoł Paweł też pisze do nich: po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy, ale gdy przyjdzie to, co doskonałe, wtedy przeminie to, co jest cząstkowe. Po części. Paweł wiedział, że widzi tylko kawałek mozaiki wielkiej. Że żaden z nich nie ma pełni Bożego objawienia. I wiedział, że zarówno poznanie, jak i wiedza dają tylko cząstkowy obraz. Objawienie udzielone prorokom było niewielkie. Bóg pokazał odrobinę swojej rzeczywistości. I również nawet najlepszy nauczyciel słowa, nawet dzisiaj, nie jest w stanie pokazać wszystkiego, co jest w Słowie Bożym, i nawet wszystkiego nie rozumie. I apostoł Paweł stosuje tu dwie ilustracje, aby nauczyć Koryntian różnic, ale też nas różnic między teraźniejszością a przyszłością. Ich, tej różnicy, kiedy będzie pełnia Słowa Bożego, a my, kiedy rzeczywiście staniemy z Bogiem twarzą w twarz. I mówi o różnicy między dzieciństwem a dojrzałością. Mówi o różnicy między widzeniem rzeczy przez niedoskonałą refleksję lub poprzez zagadkę, a widzeniem bezpośrednim. I mówi w wersecie 11. Dopóki byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, rozumiałem jak dziecko, myślałem jak dziecko, lecz gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem tego, co dziecięce. Święty Paweł mówi: mówiłem jak dziecko. I odnosi się to po prostu do sposobu mówienia charakterystycznego dla dzieci. Widzieliście kiedyś, jak dzieci otrzymują zabawki? Jakie są, się z nich cieszą? Jak się przechwalają? Za chwilę potrafią je rzucić w kąt. Dziecko im mniejsze, tym bardziej jest skupione na sobie. Tym mniej myśli o innych, tym mniej myśli o swoich obowiązkach, tym mniej myśli, że ma służyć drugiemu człowiekowi. I Koryntianie byli w takim momencie, jak dzieci, zafascynowane darami, nie myślający o odpowiedzialności jeden za drugiego. I biada Kościołowi, który jest dziecięcy. Mówi: mi, dla mnie, który nie chce pracować, ale chcę ciągle być w centrum uwagi. Paweł mówi: rozumiałem jak dziecko, myślałem jak dziecko, mój język, uczucia były dziecinne. A to znaczy, że miał opinię dziecka, rozumował jak dziecko, nie patrzył w sposób dojrzały. Co cechuje ludzi dojrzałych? Odpowiedzialność. I wzięcie odpowiedzialności za drugiego człowieka. Od dziecka tego nie oczekujemy. Ale zaraz dodaję: lecz gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem tego, co dziecięce. Jeżeli jesteś dojrzałym chrześcijaninem, nie możesz być skupiony tylko na sobie, na swoich zabawkach, na tym, że inni ci mają służyć, na tym, że krzykniesz: mamo, tato, daj jeść, zróbcie dla mnie to i to, tego nie chcę, to jest B. Ale że rzeczywiście będziesz człowiekiem, który będzie dorosły. I zobaczcie, że w tym samym liście Paweł pisze w 14 rozdziale, wersecie 20: bracia, nie bądźcie dziećmi w rozumieniu, ale bądźcie dziećmi w złośliwości, a w rozumieniu bądźcie dojrzali. I patrzcie na Kościół dojrzale, patrzcie na swoją odpowiedzialność, patrzcie na to, co przynosicie. I dodaje dalej: teraz widzimy w zwierciadle niewyraźnie, a wówczas twarzą w twarz. Teraz poznaję cząstkowo, ale wtedy poznam tak, jak jestem poznany. Starożytne zwierciadła to były wypolerowane metale, gdzie człowiek widział niewyraźnie. I Paweł mówi do Koryntian: my dzisiaj, mając proroctwo, mając języki, mając dar wiedzy, tak widzimy. Niewiele widzimy o Bogu, ale gdy przyjdzie doskonałe, w pełni objawione Słowo Boże, będziemy widzieli tak, jak należy. Wtedy przeminą te języki, bo będą niepotrzebne. Przeminą proroctwo, bo wszystko będzie objawione. A co zostanie? Miłość do tego słowa, miłość do brata, miłość do siostry. I to będzie o wiele wyraźniejsze niż wizje, sny. Ale też pamiętajmy, że te słowa też są do nas. Były do nich, ale też odczytajmy je do nas. Teraz widzimy typy, widzimy symbole, czytamy Słowo Boże, widzimy obietnice, ale nie jesteśmy w stanie zobaczyć niebieskiego nabożeństwa. A zobaczymy. Ale już dzisiaj, teraz mamy w to uwierzyć i mamy pokazywać Bożą miłość, Boży charakter. I my dzisiaj też wiemy w sposób niedoskonały i częściowy, ale wtedy poznamy doskonale, kiedy staniemy przed Bogiem. I będziemy tak doskonali jak On. Pamiętajmy, że Pan Jezus wzywał: bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec, który jest w niebie. I Bóg nie chce innej doskonałości. Doskonali w miłości, w posłuszeństwie, w naśladownictwie. I święty Paweł Apostoł wyraźnie przekazał Koryntianom, że dary, którymi się szczycili, były małe, były chwilowe i nic nie znaczyły w porównaniu z tym, co jest zarezerwowane dla ludu Bożego, w porównaniu z Bożą miłością, z przemianą charakterów, umysłów, z przemianą grzesznika w świętego. Więc dlatego dodaję w wersecie 13: a teraz trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. Niezwykłe dary mocy przeminęły, jak mówił apostoł Paweł, największy został. Bo ciągle będą trwały wiara, nadzieja i miłość. Dary mocy były tymczasowe. A te trzy Boże łaski są wieczne. I wiecznie opisują Kościół. Ale zastanówmy się, dlaczego święty Paweł Apostoł uznał złość za największą z tych łask? W jakim sensie miłość jest większa od wiary? Niektórzy mówią, że wynika to z tego, że miłość jest źródłem wiary i nadziei. Mówi się, że wierzymy w tych, których kochamy i mamy nadzieję na to, co jest miłe naszemu sercu. Jednak według Pisma Świętego jest na odwrót. Wiara jest źródłem miłości. Wiara jest źródłem nadziei. To przekonanie o chwale Bożej objawionej w Jezusie Chrystusie wywołuje w człowieku miłość. Inni mówią, że wynika to z przynoszonych skutków owoców miłości. Mówią, że jesteśmy uświęceni, abyśmy byli dziećmi Bożymi, abyśmy zwyciężyli świat, abyśmy dopiero zostali zbawieni przez wiarę. Ale tak nie jest. To przez wiarę jesteśmy zbawieni, przez wiarę jesteśmy uświęceni, przez wiarę poznajemy Boga, przez wiarę się zmieniamy. I jaka jest prawdziwa interpretacja i zrozumienie apostoła Pawła? Paweł pisze, tak jak było to już czytane, na końcu 12 rozdziału: starajcie się usilnie o lepsze dary, a ja wam wskażę drogę doskonalszą. I na czym Paweł się skupia, mówiąc do Koryntian? Paweł skupia się na tym, żeby pokazać sens Kościoła. Po co jesteśmy powołani? Dlaczego żyjemy? Dlaczego nam wiara została objawiona? Dlaczego mamy nadzieję na zbawienie? Paweł pisze też dalej: większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami. Chyba że tłumaczy, aby Kościół był zbudowany. I Paweł w swojej argumentacji mówi o użyteczności dla Kościoła, nie dla ciebie. Bo dla ciebie wiara jest najważniejsza. Ale to, co przynosi, to dla innych. Oto jest standard Kościoła świętego, Bożego. Standard relacji międzybraterskich w Kościele. Standard użyteczności. Standard służenia, standard bycia dla innych. tak jak Chrystus jest dla nas. Wiara ratuje Ciebie. I jest dla Ciebie największym darem. I dla mnie. Ale miłość przynosi korzyść innym. Przynosi korzyść Twoja miłość mi. Przynosi korzyść całemu Kościołowi, kiedy bierzesz i jesteś pełen miłości, tak jak Chrystus do Kościoła. Bowiem miłość jednoczy nas wszystkich. Z miłości służymy, z miłości sobie pomagamy, z miłości o siebie się modlimy i to nas odróżnia od tego świata. I nie ma znaczenia, czy mnie zdenerwujesz, czy nie, ja Cię mam kochać. Nie ma znaczenia, czy mamy podobne zainteresowania, czy nie. Czy mamy podobne wykształcenie, podobne pochodzenie etniczne, czy jesteś tego samego koloru skóry, czy nie. Nie ma to znaczenia. Mam w Tobie zobaczyć Chrystusa Pan. Mam w Ciebie zobaczyć dziecko Boże. Mam w Tobie zobaczyć zbawionego człowieka, któremu mam służyć, którego mam kochać. Wobec którego, tak jak wobec Boga, mam objawić te wszystkie cnoty, o których mówiliśmy. Bowiem miłość jest więzią między Bogiem a człowiekiem. Ale też miłość jest więzią między członkami Kościoła. Między braćmi, między siostrami. Dlatego też apostoł Paweł w liście do Kolosan w 3 rozdziale, w wersetach od 12 do 17 pisał. Tak więc, jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeśli ktoś ma skargę przeciwko drugiemu, jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy. A nade wszystko przyodziejcie się w miłość, która jest więzią doskonałości. A pokój Boży niech rządzi w waszych sercach, do którego też jesteście powołani w jednym ciele. Bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie, ze wszelką mądrością. Nauczajcie i napominajcie się nawzajem przez psalmy, hymny i pieśni duchowe. Z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach, a wszystko, co czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa. Dziękując Bogu i Ojcu przez Niego. Słowo Boże mówi, miłujcie się. I nie podchodźmy do tego słowa jak świat. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, otwórzmy pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian na 13 rozdziale. I niech to lustro nas przemienia. Nasz sposób działania, sposób mówienia. Ja mogę powiedzieć, że przez ostatnie lata doświadczyłem od was wiele miłości. I oby nas Kościół wzrastał, nasz zbór w miłość Chrystusową. Nie ulega wątpliwości, że ja i każdy z nas ma jeszcze sporo pracy. Dzięki Bogu, dzięki Jego łasce to się uda. Jesteśmy żywymi kamieniami, ale to miłość nas wiąże. Wiedza jest ważna. Poznanie jest ważne. Ale po miłości świat nas pozna.